Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W kolejnym naszym wykładzie podczas sympozjum o Maryi pragniemy zastanowić się, jaka jest rola Maryi w odkrywaniu tajemnicy Kościoła. Przed kilkoma laty opinia publiczna została w pewien sposób zdominowana, czy w opinii publicznej rozpowszechniono stwierdzenie Chrystus tak, Kościół nie. W ostatnim czasie na szczęście coraz rzadziej słychać te słowa, ponieważ same w sobie stanowią sprzeczność. Chrystus tak, Kościół nie. Te słowa po prostu są absurdalne. Nie ma czegoś takiego, że ktoś wierzy w Chrystusa samemu. Sam poszukuje swojej wiary, sam ją pogłębia. Zawsze dzieje się to we wspólnocie Kościoła. Jakąś przeciwwagą do tych słów współczesnych jest piękne stwierdzenie pochodzące z III wieku autorstwa świętego Cypriana z Kartaginy. Nie może mieć Boga za ojca, kto nie ma Kościoła za matkę. Zatem, jeżeli mamy odkrywać rolę Maryi w odkrywaniu tajemnicy Kościoła, no to musimy na początku sobie uświadomić, że Kościół jest dla nas jakąś tajemnicą. Że tak naprawdę nie jest on tylko, nie ogranicza się tylko do hierarchii, do duchowieństwa, ale przede wszystkim jest czymś o wiele, wiele więcej. Istnieją takie trzy elementy konstytutywne Kościoła, które sprawiają, że Kościół jest właśnie Kościołem. Tymi elementami są pismo, credo i sukcesja apostolska. Bez tych trzech elementów nie możemy mówić po prostu o Kościele. I w tym referacie chcemy się zagłębić nad tymi, pogłębić naszą wiedzę na temat właśnie tych trzech obszarów. Pierwszym obszarem jest pismo. Co kryje się za tym hasłem? Czy samo Pismo Święte, które dobrze znamy, które możemy przeczytać? Oczywiście chodzi o słowo, które Bóg nam powiedział, które zostało spisane w Świętej Księdze Chrześcijaństwa w Biblii. Wiemy dobrze, że wielkie religie monoteistyczne charakteryzuje to, że mają świętą księgę, która stanowi w jakiś sposób centrum tej religii. Wiemy, że dla islamu jest nią Koran, dla Żydów Tora, Stary Testament. My także mamy swoją świętą księgę. Ale chrześcijaństwo to nie jest religia księgi, ale religia słowa. Różnica jest oczywista. Księga bowiem jest to coś, co zostało kiedyś zapisane, coś, co należy już do przeszłości, do czego można wracać, ale tak naprawdę treści zawarte w książkach, w księgach nie są żywe, są raczej czymś historycznym. Słowo natomiast jest czymś, czego nie da się zamknąć, uchwycić, wytyczyć jego granice. Słowo jest po prostu żywe. Słowa nie można ograniczać czy zamknąć tylko w księdze. To słowo, o którym tutaj mówimy w języku łacińskim, oznacza i jest określone przez rzeczownik verbum, natomiast w Grece określane jest jako logos. I ten grecki rzeczownik bardzo wiele nam mówi na temat słowa, bowiem nie jest to tylko słowo, które może wypowiedzieć człowiek, ale logos może określać także rozum, słowo, myśl, coś, co jest po prostu racjonalne. I zaraz wracamy na początek Pisma Świętego, do Księgi Rodzaju, gdzie ukazane jest stworzenie świata. Każdy dzień właściwie stworzenia świata rozpoczyna się od bardzo charakterystycznego stwierdzenia: rzekł Bóg. Jego słowo zatem ma moc twórczą. To nie jest słowo pochopne, takie słowo, które można rzucić na wiatr. Słowo Boga jest zupełnie inne. Ono jest poważne. Przez nie coś się dzieje i stwarza. Zauważamy, że Maryję często określa się jako Matkę Słowa. Słowa tego pisanego z wielkiej litery. Ona jest Matką Syna Bożego, czyli tego Słowa, które stało się ciałem. Ale także Słowo Boże odgrywa w jej życiu ogromną rolę. Spójrzmy najpierw na początek całej historii Maryja i życia Syna Bożego. W Ewangelii świętego Łukasza czytamy: w szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z tobą. Gdy czytamy dalej ten znany nam opis, widzimy, że narzędziem, którym posługuje się archanioł Gabriel, jest właśnie słowo. Ono ma naprawdę wielką moc. To nie jest słowo rzucone na wiatr, to nie jest słowo pochopne. Scenę zwiastowania bardzo ciekawie przedstawił święty Bernard z Clairvaux. Jest to wielki doktor Kościoła, święty filozof. Po upadku pierwszych rodziców powiada: cała ludzkość czekała na ten właśnie moment. Bóg jednak nie może uczynić niczego wbrew wolnej woli człowieka. W tym przypadku bez tak Maryi. Zobaczcie, czyli oczekiwanie w historii na ten moment zwiastowania trwało tak naprawdę od historii Adama i Ewy. Kiedy to popełnili grzech pierworodny i przez to też skazali całą ludzkość na właśnie brzemię tego grzechu. Bóg, stwarzając wolność człowieka, w pewnym sensie uzależnił się od człowieka. Jego moc jest uwarunkowana przez tak osoby ludzkiej. Ten święty doktor Kościoła stwierdza, że w momencie zwiastowania niejako cała ziemia i niebo wstrzymały oddech, czekając, co powie Maryja. Co byłoby, gdyby odmówiła? Jest to moment decydujący, w którym z jej ust, z jej serca wychodzi odpowiedź: niech mi się stanie według Twego słowa. Właśnie dzięki wewnętrznemu nastawieniu na słuchanie Maryja potrafi odczytać swoją historię z pokorą, rozpoznając działanie Pana. Wielcy ojcowie Kościoła mówią, że Maryja poczęła za pośrednictwem słowa, czyli przez słuchanie. I teraz też możemy zrozumieć nieco bliżej, na czym polega tajemnica niepokalanego poczęcia Maryi, czyli poczęcia, które dokonało się bez udziału mężczyzny, bez udziału jej męża Józefa. I zobaczmy, skoro Pan Bóg przez słowo mógł stworzyć świat, powołać wszystkie byty do istnienia z niczego, to przecież co za problem był dla Boga, aby właśnie w łonie dziewicy począł się Syn Boży. Jezus przybrał ludzkie ciało. Spoglądając zatem na tę scenę zwiastowania, możemy zobaczyć, że Bóg zamieszkuje w nas przez swoje słowo. Nie inaczej. To jest właśnie cud naszej wiary. Bóg mieszka w nas przez swoje słowo, tak jak zamieszkał w łonie Maryi. Jak człowiek zatem znajduje się w Bogu, jeśli Bóg nie znajdzie się w człowieku? Czyli pierwszym krokiem naszej wiary jest to, że Pan Bóg w nas mieszka, że Jego Słowo trafia do nas. Papież Benedykt XVI stwierdził, komentując też tą scenę, że z Maryją rozpoczyna się ziemskie życie Jezusa i z Maryją pierwsze kroki stawia Kościół. W obu tych momentach panuje klimat słuchania Boga, skupienia. Z samego zatem Słowa Bożego wynika fakt istnienia Kościoła, a przez to, że zamieszkuje ono w człowieku, ten Kościół jest cały czas żywy. Widzimy Maryję, widzimy nas, widzimy cały Kościół Święty i wielką rolę, jaką odgrywa właśnie w tych rzeczywistościach Słowo Boga. Nie jest to zwykłe ludzkie słowo. To, które słyszymy tutaj z ambony podczas niedzielnej mszy świętej, czy to, które możemy odczytać, otwierając Pismo Święte. Ono ma zupełnie inną moc. Widzieliśmy to na przykładzie tej sceny zwiastowania. I zaraz za Słowem Bożym, tym drugim filarem Kościoła jest coś, co określamy mianem credo. Jest to łacińskie słowo, które oznacza po prostu wierzę. Zatem chodzi tutaj o formułę wyznania wiary. Bardzo często możemy pytać siebie, co tak naprawdę jest symbolem chrześcijaństwa. No i na pierwszy rzut oka mówimy, że tym symbolem jest krzyż. Owszem, symbolem chrześcijaństwa jest krzyż, ale tym najważniejszym symbolem chrześcijaństwa jest właśnie credo, czyli formuła wyznania wiary. Mamy dwie takie formuły. Mamy credo, symbol apostolski, jest to krótsza wersja, którą mówimy na przykład na różańcu, i nieco bardziej rozbudowana formuła credo, czyli symbolu nicejsko-konstantynopolitańskiego. Kilka wieków po narodzinach Chrystusa ta formuła wyznania wiary została rozbudowana podczas dwóch soborów, właśnie w Nicei i w Konstantynopolu. I stąd ta dłuższa formuła wyznania wiary, którą możemy usłyszeć podczas mszy świętej, nosi swoją nazwę od tych dwóch soborów. To jest podstawowy symbol chrześcijaństwa, czyli formuła, którą wyznajemy. Wierzę w jednego Boga, albo wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego. I tutaj, moi kochani, kiedy mówimy właśnie o credo, o wierze, pojawia się problem posłuszeństwa. Mianowicie, kiedy mówi się o wierze, wielu z nas chciałoby, aby zorganizowano taką debatę, gdzie naprzeciw siebie stanie człowiek wierzący, na przykład ksiądz, osoba duchowna, no i jakiś ateista, ktoś, kto nie wierzy. I podczas tej debaty, kiedy zarówno jedna, jak i druga strona miałaby wykazywać się jakimiś argumentami, no ostatecznie moglibyśmy zadecydować, czy wierzący ma rację, czy nie, czy Bóg istnieje, czy nie istnieje, po której stronie tak naprawdę jest racja i rzeczywistość prawdziwa. Tymczasem, słuchajcie, wiara jest czymś o wiele więcej niż tylko właśnie takim osądem, kto wygrał na argumenty. Nie da się wiary uzasadnić tylko przez argumenty. Potrzeba czegoś więcej. Ja przecież sam mam kolegów, rówieśników, którzy deklarują się jako ludzie niewierzący, buntują się przeciwko Kościołowi, i oni także w rozmowie ze mną chcieliby właśnie mnie bombardować takimi argumentami, przykładami, różnymi rzeczami, które słyszą w mediach, wyczytają w gazetach, nawet naukowych jakichś książkach. I jak to jest? Jaki teraz kontrargument ja znajdę, żeby udowodnić istnienie Boga, że Kościół ma rację? Ale nie na tym rzecz polega, żeby właśnie uzasadniać. Musimy bronić naszej wiary, pokazywać, że ona ma jakieś racjonalne, czyli takie rozumowe też uzasadnienie, no ale nie na tym rzecz polega, ponieważ w przyjęciu treści wiary potrzebna jest pokora. Człowiek, który nie wierzy, jest ateistą, wojuje z Kościołem, nie jest człowiekiem pokornym. To znaczy, jemu się wydaje, że on ma rację. I nawet kiedy przychodzi do mnie ze swoimi argumentami, czy do kogoś z was, chcąc się dowiedzieć, jak zareagujemy, ten człowiek nie przychodzi z takim nastawieniem, aby poznać prawdę, ale by uzasadnić swoją prawdę, czyli Boga nie ma, Kościół się myli. Nie na tym rzecz polega. Właśnie pokora, czyli uznanie, że to nie ja jestem na pierwszym miejscu, że nie ja decyduję, co jest prawdą, a co nią nie jest, świadczy o tym, że można stać się człowiekiem wierzącym. Wspomniany już święty Bernard, żyjący wiele wieków temu, bardzo pięknie pokazuje to, porównując początek wiary do wejścia do jakiegoś pomieszczenia. Mianowicie mówi on bardzo prosto. Kto wchodząc przez drzwi podnosi głowę do góry, ten się uderzy. a kto wchodząc przez drzwi skłoni głowę nisko, ten wejdzie bezpiecznie. Jeżeli chcemy zrozumieć naszą wiarę i rzeczywiście być ludźmi wierzącymi, musimy skłonić naszą głowę. To znaczy odznaczać się czymś, co jest dzisiaj w ogóle niepopularne, mianowicie właśnie pokorą, czyli przyjęciem prawdy, a nie stworzeniem jakiejś własnej prawdy. I tutaj też wzorem jest dla nas Matka Najświętsza. W katechizmie Kościoła katolickiego czytamy, że Dziewica Maryja urzeczywistnia w sposób najdoskonalszy posłuszeństwo wiary. W wierze przyjmuje ona zapowiedź i obietnicę przyniesioną przez anioła Gabriela, wierząc, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Kiedy przyszedł do niej archanioł Gabriel, miała zapewne jakieś wątpliwości. Zapytała nawet Gabriela, jakże się to stanie, skoro nie znam męża. Mimo wszystko na końcu przyjmuje to, co jej archanioł Gabriel powiedział. Niech mi się stanie według Twego słowa. Być może czegoś nie rozumiała do końca, nie wiedziała, jak to będzie, ale właśnie niech mi się stanie według Twego słowa. Przyjęła to, co Bóg powiedział. Nie wymądrzała się jakimiś swoimi teoriami, wątpliwościami, ale wiedziała, że to sam Bóg przychodzi do niej z tą propozycją. Że nie jest to słowo ludzkie, z którym zawsze możemy dyskutować, ale ze Słowem Boga nie można po prostu dyskutować. I dalej stwierdza katechizm, nawiązując do sceny nawiedzenia świętej Elżbiety, która też ją pozdrawia. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane ci od Pana. Z powodu tej wiary wszystkie pokolenia nazywają Maryję cały czas błogosławioną. Przez całe jej życie, aż do ostatniej próby, gdy Jezus, jej Syn, umierał na krzyżu, nie zachwiała się wiara Maryi. Nie przestała wierzyć w wypełnienie się Słowa Bożego. Dlatego Kościół czci w Maryi najczystsze wypełnienie wiary. Zobaczcie, ile przeszkód na swojej drodze miała Maryja. Gdybyśmy spojrzeli na cały jej życiorys, przecież kiedy powiedziała swojemu mężowi Józefowi, że jest w ciąży, no to ten chciał ją oddalić, bo za to była surowa kara. Kiedy nie współżyli, a ona jest w ciąży, znaczy, że popełniła cudzołóstwo. Później, kiedy Jezus narodził się już w Betlejem, musieli uciekać, bo Herod dowiedział się, że narodził się król izraelski i chciał wszystkich wymordować. Dlatego uciekli do Egiptu. Później, zobaczcie, cierpienie i śmierć jej ukochanego syna na krzyżu. Ile momentów, w których Maryja mogła stracić wiarę, ale cały czas tą wiarą żyła. Jakby tym szczytowym momentem są dni, które właśnie nastąpiły po śmierci Jezusa. Chodzi tutaj o coś, co dzisiaj określamy Wielką Sobotą. Mianowicie, kiedy Pan Jezus umarł na krzyżu, apostołowie, Jego uczniowie, no byli tym faktem bardzo poważnie zawiedzeni i chcieli wrócić do swoich miast, do swoich zajęć. Byli rozczarowani, że Jezus tak naprawdę ich oszukał, obiecywał im wiele, a teraz umarł, no i już Go nie będzie. Pomimo, że wcześniej, zobaczcie, obiecywał, że zmartwychwstanie, że będzie z nimi do końca. I tak naprawdę wtedy po śmierci Jezusa, między Jego śmiercią a zmartwychwstaniem, można powiedzieć, że cała wiara Kościoła, wspólnoty uczniów Jezusa, skupiała się tylko na Maryi. Apostołowie nie wierzyli do końca. Chcieli wrócić do swojego normalnego życia. Historia, przygoda z Jezusem po prostu się skończyła. Nie wiedzieli, co teraz mają robić. Maryja cały czas wierzyła, aż do poranka zmartwychwstania i później też cały czas towarzyszyła apostołom, kiedy rodził się Kościół po zmartwychwstaniu Jezusa, po zesłaniu Ducha Świętego. I tutaj dochodzimy już do ostatniej, trzeciej płaszczyzny. Omówiliśmy dotąd znaczenie Pisma, znaczenie formuły i samej wiary. A teraz przechodzimy do czegoś, co nazywa się sukcesją apostolską. O co tutaj chodzi w sukcesji apostolskiej? Mianowicie w Nowym Testamencie możemy zauważyć, że wspólnoty na początku Kościoła i kiedy żyli apostołowie, zaczynają się organizować, tworzą się pewne struktury i także urzędy. Gdzie to najważniejsze miejsce, najważniejszy urząd zawsze sprawowali apostołowie, którzy byli nauczycielami danej wspólnoty i przekazywali im właśnie słowo i jednocześnie wiarę, formułę konkretnej wiary. W Nowym Testamencie używa się greckich terminów, aby ich określić, mianowicie prezbiterzy i biskupi. Prezbiter oznacza starszy i dzisiaj kapłan, którego możemy spotkać w kościele, jest właśnie takim prezbiterem po święceniach prezbiteratu. Natomiast kolejny stopień święceń, no to biskupi, ci, którzy są najwyższymi pasterzami w kościele i też następcami apostołów. Te urzędy z biegiem czasu ulegały rozwojowi i rozwijały się zarówno na tej płaszczyźnie wewnętrznej, jak i zewnętrznej. W pismach nowotestamentalnych, które odzwierciedlają przejście od epoki apostolskiej, kiedy żyli jeszcze apostołowie, do tej epoki, kiedy już umarli, zarysowuje się rozwój prowadzący w II wieku do ustalenia i ogólnego uznania urzędu biskupa. To, co apostołowie reprezentowali dla wspólnot w czasie założenia Kościoła, zostaje uznane za istotne dla struktury Kościoła, czyli małych takich wspólnot, mówimy partykularnych, w refleksji czasu poapostolskiego na początku Kościoła. Tutaj mówimy o tym, co w wyznaniu wiary stwierdzamy, mówiąc: wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół, czyli Kościół, który jest zbudowany na fundamencie apostołów i nie odnosi się to tylko do przeszłości, do tego, co było, ale cały czas właśnie trwa w tym, co nazywamy sukcesją apostolską, czyli przekazywaniem tego nauczycielskiego urzędu diakonom, prezbiterom, czyli kapłanom i biskupom. To oni właśnie od czasów apostolskich mają za zadanie strzec i przekazywać Pismo Święte i treść naszej wiary. Dzisiaj, kiedy żyjemy w XXI wieku, biskupi, których znamy, i kapłani także właśnie są w tej sukcesji apostolskiej, mają tam swoje miejsce. To nie jest tak, że biskupem, kapłanem staje się każdy, kto jest przypadkowy i tak naprawdę każdy może mówić, co mu się żywnie podoba w Kościele, ponieważ cały czas trwa ta tradycja od czasów apostolskich. To właśnie nazywamy sukcesją apostolską, czyli nie ma tutaj żadnej nowości, czegoś, co by nas zaskoczyło. Cały czas wiara, Pismo Święte jest strzeżone, przekazywane, tłumaczone. To widzimy od czasu do czasu, kiedy możemy usłyszeć w telewizji, Ojciec Święty na przykład publikuje jakąś swoją encyklikę, czy teraz jest synod biskupów o rodzinie. To jest właśnie strzeżenie wiary, przekazywanie i też tłumaczenie, gdyż każdy wiek, każda epoka charakteryzuje się czymś zupełnie nowym. Dzisiaj, kiedy żyjemy w XXI wieku, zobaczcie, pojawiają się nieco inne problemy niż były na przykład w wieku IV czy VI. Dzisiaj trzeba mówić o ekologii, o wpływach islamu na chrześcijaństwo. Wcześniej nie było czegoś takiego jak zabiegi in vitro. Wcześniej nikt nie wpadł na pomysł, aby legalizować czy mówić w ogóle na poważnie o związkach homoseksualnych, chociaż taki problem był. Dzisiaj są ludzie, którzy mówią o tym wprost. No i Kościół musi jako wspólnota odpowiedzieć tym, co jest zapisane w Piśmie Świętym, wytłumaczyć to po prostu współczesnemu światu, nie stworzyć czegoś nowego, ale właśnie dostosować ten język do języka współczesności. Czyli sukcesja, słuchajcie, wiąże się bezpośrednio z osobami apostołów. Możemy tu odnieść się do wydarzenia, które uznaje się za inaugurację Kościoła, czyli chodzi o dzień zesłania Ducha Świętego. Teraz przechodzimy już do ostatniego ważnego wydarzenia właściwie w życiu Maryi i czytamy w Dziejach Apostolskich. Przybywszy tam, weszli do sali na górze i przebywali w niej Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub syn Alfeusza i Szymon Gorliwy i Juda brat Jakuba. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami i Maryją, Matką Jezusa. Maryja cały czas towarzyszy apostołom na początku, kiedy rodzi się Kościół, w tych kluczowych momentach, kiedy chcą uciekać, nie wiedzą, co robić po zmartwychwstaniu, kiedy następuje wniebowstąpienie i w końcu zesłanie Ducha Świętego. Ona jest obecna wtedy w wieczerniku z apostołami. Jest ich matką, a przez to jest też matką Kościoła. W 2012 roku papież Benedykt XVI skomentował bardzo obszernie to wydarzenie. Również w wieczerniku w Jerozolimie, w sali na górze, gdzie przebywali uczniowie Jezusa w klimacie słuchania i modlitwy, ona jest z nimi, zanim otworzą się drzwi i zaczną głosić Ewangelię. Ona jest cały czas z nimi. Zaznaczenie obecności Matki Boga wśród jedenastu po wniebowstąpieniu nie jest tylko wzmianką historyczną o czymś z przeszłości, lecz ma ogromne znaczenie, bo dzieli ona z nimi rzecz najcenniejszą – pamięć o Jezusa w modlitwie. Dzieli tę misję Jezusową, którą jest zachowanie pamięci o Jezusie, a tym samym zachowanie Jego obecności. Jezus, pomimo że wstąpił do nieba, jest obecny razem z nimi. I to dzieje się dzisiaj właśnie w Kościele. Tutaj obalamy ostatecznie to, co się mówi: Chrystus tak, Kościół nie. Bo dzisiaj w XXI wieku nie ma wśród nas tego Chrystusa, który żył wtedy i chodził po ziemiach tego świata. Nie ma, on wstąpił do nieba, ale jest w Kościele. Nie ma go natomiast poza Kościołem. Mówiąc nie właśnie Kościołowi, ktoś mówi nie samemu Chrystusowi. Kolejny święty, Chromancjusz z Akwilei, też pięknie skomentował tą scenę z Dziejów Apostolskich. Zgromadził się zatem Kościół w sali na górze razem z Maryją, Matką Jezusa i Jego braćmi. Nie możemy zatem mówić o Kościele, jeśli nie ma Maryi, Matki Pana. Kościół Chrystusowy jest tam, gdzie głosi się wcielenie Chrystusa w łonie dziewicy, a tam, gdzie głoszą apostołowie, którzy są braćmi Pana, tam się słucha Ewangelii. Znamy również takie wspólnoty chrześcijańskie, które nie uznają Matki Najświętszej. Twierdzą, że nie ma, nie jest ona Matką Boga. W jakiś sposób obniżają jej rangę, znaczenie w Kościoła. Nie można umówić o Kościele, jeśli nie ma tam Maryi, Matki Pana. Gdybyśmy, zobaczcie, wyjęli osobę Matki Bożej, sceny zwiastowania, sceny zesłania Ducha Świętego, no to tak naprawdę do niczego by nie doszło, tej wspólnoty apostołów by nie było. Gdyby nie Maryja, nie byłoby także samego Syna Bożego, który stał się człowiekiem. Oddawanie zatem czci Matce Bożej w Kościele znaczy również, że uczymy się od niej, jak być wspólnotą, która się modli. Maryja jest dla nas też nauczycielką. Często modlitwa podyktowana jest przez trudne sytuacje, przez problemy osobiste, które powodują, że zwracamy się do Pana w poszukiwaniu światła, pociechy i pomocy. Jak często robimy to właśnie przez stawiennictwo Maryi, sięgając po różaniec, nawet zwracając się bezpośrednio do Matki Bożej. To jest właśnie to, aby ona cały czas prowadziła nas do Jezusa. Nie Maryja jest celem tej naszej modlitwy, ale właśnie Jezus. A przez tą modlitwę, przez stawiennictwo Maryi, też umacniamy naszą wiarę w Kościół i to, że jesteśmy cały czas razem. Maryja zachęca by poszerzać zakres modlitwy, czyli nie skupiać się na tym, co rzeczywiście jest dla nas tym problemem dzisiaj, a jutro go nie będzie. By zwracać się do Boga nie tylko w potrzebie, nie tylko we własnych intencjach, lecz w sposób jednomyślny, wytrwały, wierny, jednym duchem i jednym sercem. Jest to określenie apostołów, które spotykamy w Dziejach Apostolskich. Jednym duchem i jednym sercem. Tak można by określić wszystkich uczniów Jezusa, a szczególnie pasterzy Kościoła, biskupów, kapłanów, których łączy coś więcej niż tylko przypadkowe spotkanie. Kiedy przychodzimy tutaj do Kościoła na mszę świętą, to nie jesteśmy tutaj przez przypadek. To nie jest tak, że ktoś siedząc obok nas jest osobą, która znalazła się przez przypadek obok nas. Jest nam zupełnie obca, nic nas nie interesuje. To nie jest Kościół. Właśnie gromadzimy się tutaj w imię Chrystusa. Nie jesteśmy anonimowi, bo co nas łączy? Właśnie te trzy elementy. Pismo, czyli słowo, które słuchamy wszyscy tego samego. Wiara, którą wszyscy tak samo wyznajemy. No i fakt sukcesji apostolskiej. To, że możemy korzystać z sakramentów świętych, z posługi biskupów, kapłanów, którzy trwają w tej sukcesji aż od czasów apostolskich. Jeden duch i jedno serce. To jest właśnie to, co najlepiej jakoś pokazuje, odkrywa przed nami tajemnicę Kościoła, którą właśnie pragnęliśmy teraz odkryć, w jakiejś mierze zrozumieć. Tajemnica ma to do siebie, że nigdy do końca jej nie zrozumiemy. Możemy ją odkrywać, ale zawsze pozostaje tajemnicą. I tak jest też z Kościołem. Te trzy elementy, o których mówiliśmy, o Matce Bożej, w kontekście Pisma Świętego, w kontekście wiary i sukcesji apostolskiej, coś nam zapewne powiedziało, ale tajemnica cały czas pozostaje. Chciejmy szukać jak najczęściej rozwiązań i odkrywać tą tajemnicę, bo wtedy rzeczywiście nasza wiara staje się piękna. Jeżeli będziemy ludźmi, którzy po prostu poszukują, nie którzy sprzeciwiają się i mają jakąś swoją prawdę i chcą, żeby to ona była tą prawdą właściwą, jedyną, a tak naprawdę całość objawienia zostaje przedstawiana zawsze przez Kościół, a naszym zadaniem jest przyjęcie tej prawdy i całe życie nasze ma upływać na jej odkrywaniu.